Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jeszcze jesteśmy w takiej atmosferze i w nastroju świąt, które upamiętniały po raz kolejny przyjście na świat Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I to przyjście Syna Bożego, wierzę, że dla nas ma szczególne znaczenie, bo nasze życie zostało zmienione. Jego przyjście jest szczególnym wydarzeniem w historii świata, w historii ludzkości. I o tym mogliśmy mówić trochę tydzień temu, ale ja jeszcze żyjąc też tym, chciałbym Was dzisiaj przywitać fragmentem z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału i 15 werset, gdzie apostoł Paweł pisze takie słowa: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ja się utożsamiam z tymi słowami i są dla mnie niezwykle bliskie i chcę, żeby ta prawdziwa mowa związana z przyjściem Syna Bożego na świat, z których, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, była także bliska każdemu z nas. I abyśmy mogli w ten sposób również świętować Jego przyjście, bo przyszedł po to, aby zbawić grzeszników i mnie pierwszego. Bogu za to niech będzie chwała. Niech także ta prawda Bożego Słowa jeszcze nas utrzymuje w takim świętowaniu, w tym pamiętaniu, po co przyszedł na świat Syn Boży. Po co Jego przyjście tutaj na ziemię było, w jakim celu. Chciałbym, żebyśmy też mogli zaśpiewać pieśni. Zaczniemy od pieśni, która jest modlitwą. Boże mój, zazwyczaj do modlitwy wstajemy i do pieśni też proszę, abyśmy powstali. Przed potem wiem, im dałeś mi nowe życie, Panie. I dzisiaj, Panie, mogą być zgromadzeni tych, którzy tego działania Twojego, uwalniającego, ratującego, również doświadczyli. Dziękuję Ci za Kościół, dziękuję Ci, Panie, że możemy być razem. I chcemy, Panie, tak jak też bywaliśmy, Panie, do Ciebie się zwracać, bo potrzebujemy Ciebie, bo jesteśmy od Ciebie zależni. I to w Tobie, Panie, wszelka nasza siła, wszelka nasza moc i wszelkie nasze, Panie, nadzieje na przyszłość. Tylko w Tobie, Panie. I daj nam i dzisiaj, Panie, doświadczać Twojej bliskości, Twojego posilenia, podniesienia. Ale, Panie, abyśmy także dzisiaj mogli doświadczać tej radości w Duchu Świętym. Radości, która będzie nas prowadziła do uwielbiania Ciebie, do zachwycania się Tobą, do przybliżania się i doświadczania Ciebie w takiej rzeczywistości, Panie. Po to się modlę, abyśmy dzisiaj takiego stanu, Panie, takiego rozradowania się, takiego doświadczania Ciebie, takiego przybliżania się do Ciebie i takiej gotowości, Panie, aby wsłuchiwać się w Twój głos i zachowywać Twoje słowo, abyśmy tego też i dzisiaj mogli doświadczyć. Błogosław nas, prowadź i Tobie, Panie, niech będzie chwała z tego, co teraz tutaj się dzieje, ale z naszego życia, z naszego myślenia, z naszego mówienia, z naszego działania, aby Tobie była przenoszona chwała, jako Panu, jako Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Zazwyczaj, kiedy prowadzę nabożeństwo, to chciałbym, żeby fragment Bożego Słowa, który też na początku jest czytany, był taką zachętą, inspiracją, ale też może jakimś pobudzeniem do takiego otwarcia serca i umysłu na obecność Pana Jezusa, na Jego Słowo, na to, że dzisiaj jesteśmy razem w Jego imieniu zgromadzeni. I czytając ostatnio Ewangelię Jana, 17 rozdział, który jest modlitwą Pana Jezusa. Jeden werset mnie poruszył, to 6 werset z 17 rozdziału Ewangelii Jana. To jest modlitwa Pana Jezusa. I Pan Jezus w tej modlitwie wypowiada takie słowa. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Pan Jezus mówi o ludziach, którzy byli Bożymi ludźmi, bo Twoimi byli, Pan Jezus mówi. Co wyróżnia tych Bożych ludzi? Jak ich poznać? Czy dzisiaj tutaj są Boży ludzie? Jak ich można rozpoznać? No, wiele możemy tutaj cech charakterystycznych podawać, ale akurat w tych słowach Pana Jezusa ja tutaj dostrzegam, i to mnie też porusza, jeden taki element, który wyróżnia ludzi, którzy są od Boga i którzy zostali też pod opiekę, pod prowadzenie Pana Jezusa, Jemu poddani, to to, że strzegą Słowa Bożego. To jest szczególny, wyróżniający element ludzi Bożych. Ludzi, którzy należeli do Boga, którzy zostali powierzeni Panu Jezusowi, że strzegą Bożego Słowa. Patrzyłem w innych przekładach, jak jest to oddane. Kilka przeczytam. Aby strzegli Słowa Twojego, aby zachowywali Słowo Twoje, aby zachowali Twoją naukę, aby zachowali Twoje Słowo, aby Słowo Twoje strzegli. Są posłuszni Twojemu Słowu, a mowę Twoją zachowali. I Słowo Twe ustrzegli. Naukę Twą zachowali. Zachowali Twoje Słowo. Zachowują Twoje Słowo. To nowa Biblia Gdańska. A w jednym przykładzie to ciekawie też jest oddane. Ten odwzorowany wniosek należący do Ciebie od przeszłości pilnują. Ten odwzorowany wniosek należący do Ciebie od przeszłości pilnują. Dlaczego ja tym mówię? Bo chciałbym, abyśmy o tym pomyśleli, że skoro jesteśmy i nazywamy siebie Bożymi ludźmi, to kiedyś Paweł, biskup do Tymoteusza, do niego się zwracał, ale ty, człowiecze Boży. I tam dalej Paweł pisze, zachowuj te wszystkie słowa, które ja ci przekazuję, które pochodzą od Boga. Abyśmy dzisiaj też mogli taką mieć myśl, ale też takie nastawienie, skoncentrowanie, jako ludzie Boży, abyśmy przykładali szczególną uwagę do tego, aby zachowywać Jego Słowo, aby strzec tego Słowa, aby pilnować tego Słowa, aby być posłusznymi temu tym Słowem. Aby to mogło nas jako Bożych ludzi wyróżniać. Bo Pan Jezus w modlitwie do Ojca zawarł tą prawdę. Oni byli Twoi, Ty mi ich dałeś, a oni strzegli Słowa Twojego. Więc bądźmy nastawieni, nawet tak wiecie, bojowo, jako bojownicy, wojownicy Boży, aby strzec Jego Słowa, aby pilnować Jego Słowa, aby zachowywać to Słowo, aby żyć tym Słowem. Do tego serdecznie siebie i Was zachęcam. I aby czas dzisiejszego nabożeństwa był doskonałą okazją, aby wsłuchiwać się, mieć gotowość w sercu, aby strzec i żyć tym Słowem.
Obietnicy spełnienia. czas, kiedy objawisz się każdemu, którego stworzyłeś, każdemu, którego stworzyłeś. Ale dziękuję Tobie, Panie, za to, że my jesteśmy Twoimi dziećmi, zrodzonymi przez Ciebie i za to, że możemy się nazywać ludem Twoim, trzodą Twojego pastwiska. Panie, dziękuję Tobie za to, że tak ostatnio przemawiasz do nas, żebyśmy pilnowali Twojego słowa, strzegli go. Jak Ty mówisz, że Twoje owce słuchają Twojego głosu, Panie, idą za Nim, Panie. Dlatego ja chcę swojego serca coraz bardziej Ciebie poznawać. I Panie, z serca wołam do Ciebie, aby się objawiał coraz bardziej. Panie, bo wiem, że Ty jesteś niezgłębiony i możesz codziennie nam coś nowego objawiać ze swojej istoty, a i tak Ciebie nie poznamy takiego, jakim jesteś naprawdę, aż do momentu, kiedy się z Tobą spotkamy. Panie mój, dlatego chcemy Ciebie wielbić jako Twój lud zebrany tutaj. Panie, dziękuję Tobie za to, bo to jest przyjemnością być innymi wierzącymi, Panie, i stać przed obliczem Twoim. Panie, dziękuję Tobie za to, że możemy w Słowie Twoim czytać różne zachęty do tego, by Ciebie uwielbiać. I król Dawid kiedyś napisał: będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panu. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Więc w kolejnych pieśniach, niech to, o te treści kolejnych pieśni staną się Waszą treścią i wywyższajmy Pana, bo nie ma takiego jak On godnego czcia.
Któż jest jak Ty, Boże nasz, na podobieństwo swe nas stworzyłeś. Któż jest jak Ty, Boże nasz, stojąc w obecności Twej wiem i bycie, wznosimy ręce do Ciebie. Thank you.
Thank you. Oto nasza duma narodowa, dar młodzieży. Żaglowiec, który, jak niektórzy wiedzą, wypłynął 20 maja tego roku, opływa cały świat, żeby poświętować, że państwo polskie odzyskało niepodległość 100 lat temu. I w marcu żaglowiec powróci do domu. A gdy patrzymy na ten piękny statek, to mamy świadomość, że żeby on płynął, żeby odbywał rejs, to potrzeba tam dużej grupy ludzi, którzy będą na swoich stanowiskach zwijać, rozwijać odpowiednie żagle w odpowiednim momencie. Tego się nie da zrobić jednoosobowo. To musi być cały zespół, w ogóle 1000 osób bierze udział w tym rejsie. Oczywiście mają swoje różne zmiany, ale muszą przy tym mocno popracować. To jest dobry przykład tego, jak ważne jest, aby poszczególni ludzie zajmowali właściwe sobie pozycje. Tak było kiedyś w czasie, gdy Nehemiasz odbudowywał zburzone mury Jerozolimy. Było tam sporo przeciwników, ale on przed Bogiem postanowił, był natchniony przez Boga i postanowił, że będzie odbudowywał te mury. W księdze Nehemiasza 2:20 czytamy, wtedy ja im odpowiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam, my zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. I czytamy dalej, w 3 rozdziale zabrał się więc arcykapłan Eliaszyb wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota. Prowadzili budowę aż do baszty stój, aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego, a bramę rybną budowali synowie Hasenaj. I cały rozdział jest o tym, jak poszczególni ludzie stanęli na swoich stanowiskach, dzięki czemu cały mur Jerozolimy został odbudowany. Każdy miał swoje wyznaczone pozycje, swoją rolę w tym zadaniu i dlatego tak szybko to szło, że przeciwnicy nie byli w stanie temu przeszkodzić. To jest bardzo dobry biblijny przykład, jak ważne jest, żeby ludzie Boży w Bożym dziele zajmowali właściwe miejsce, właściwą pozycję. Zresztą w każdej firmie, w każdej szkole, w każdym szpitalu, wszędzie jest potrzebna jakaś właśnie taka organizacja, że ludzie mają swoje miejsce i dzięki temu to wszystko działa, bo gdyby ludzie nie byli na swoich miejscach, to byłoby co najmniej utrudnione działanie, a nawet w ogóle mogłoby coś przestać działać. Nawet piłkarze na boisku, każdy z nich ma swoją wyznaczoną pozycję i powinien na tej pozycji grać. Tych kilka obrazów pokazuje nam, że trzeba znać swoją pozycję i tę pozycję zajmować. I wcale nie inaczej jest w Kościele, w zborze. Wcale nie inaczej jest w ciele Chrystusowym. Tak samo to jest bardzo ważne. I mamy parę przykładów, które na to wskazują, że chrześcijanie, że pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, oni dbali o to, żeby być na swoich pozycjach. Na przykład w Dziejach w 6 rozdziale czytamy, że gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. I ci zajęli swoje pozycje w służbie przy stołach, a apostołowie mogli zajmować się modlitwą i posługą słowa. Mamy w 13 rozdziale taki przykład. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaem, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I oto Bóg wyznacza tutaj nowe zadanie dla dwóch z tego grona i oni mają zająć to stanowisko. Nie mogą zrobić po swojemu, powiedzieć, ale nam się tutaj bardziej podoba i my chcemy dalej sobie to robić. To on, głowa Kościoła, wyznaczał te zadania. I tak jest, że Bóg ustala dla nas, uczniów Pana Jezusa, wyznacza rozmaite zadania. W rodzinie mamy określone zadania jako ojciec, jako matka, jako dzieci. Mamy swoje zadanie jako mąż, jako żona. To są konkretne stanowiska, konkretna rola do spełnienia. W pracy, w społeczeństwie mamy takie zadania. W zborze mamy też poszczególne role do spełnienia. Tak to jest właśnie. I w żadnym z tych miejsc nie można sobie samowolnie postępować i opuszczać stanowiska, które Bóg nam wyznaczył. Ojciec, któremu się nie chce piastować roli ojcowskiej, to żaden ojciec, byśmy powiedzieli. Co byśmy powiedzieli o takim facecie, który mówi: znudziło mi się to, że jestem ojcem, nie chcę się z tymi dziećmi zajmować, biorę walizkę i pryskam. To żaden ojciec. Nie ma słów na określenie kogoś takiego. Tak samo matka, która zostawia swoje dzieci. Czy matka może zapomnieć swoje dzieci, zostawić swoje dzieci? No czasem niestety się tak zdarza, bo jej się chce rozrywki, bo jej się chce podróży, bo jej się chce więcej pieniędzy, czy tam czegoś, zostawia swoje dzieci. Albo syn, który nie dba o swoich sędziwych rodziców. Ma biznes, ma różne tam zajęcia, ma plany wakacyjne, a staruszka, mama czy tata, staruszek, a nie chce tam jakoś radzić, w końcu jest przecież opieka socjalna w kraju. Co byśmy powiedzieli o takim synu? A co byśmy powiedzieli o chrześcijaninie, który lekceważy sprawę służby, porzuca swoją służbę, przyjął jakieś zadanie w kościele, w zborze, zaczął, dziękował Bogu, umowę, świadectwo złożył, że rozpoznał swoje powołanie, że będzie służył Bogu, ale tam ktoś mu jakąś uwagę powiedział przykrą, a to wyszło, że to nie jest takie fajne cały czas, że to tak wszyscy ci mówią, ale super, ale wspaniale służysz, ale jest, obojętnie przejdą nad tym nieraz, co zrobisz i opuszcza ręce i zostawia. Co byśmy powiedzieli o takim chrześcijaninie? To jest ktoś, kto zostawił swoje zadanie i naraził się nie tyle ludziom, co naraził się temu, który jest z głową i który ustanawia poszczególne służby, bo to Bóg, jak czytamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale, ustanawia jednych tymi, a drugich tamtymi, żeby budować całość Kościoła. Gdy patrzymy na Stare Przymierze i na to, jak Bóg wtedy organizował życie ludu Bożego w Izraelu, to widzimy tam właśnie też te konkretne miejsca wyznaczone przez Boga. Tak na przykład, jeśli chodzi o służbę w świątyni. Czytamy w drugiej księdze Kronik, 35 rozdziale, 10 werset, tak. Gdy zostało ustalone wszystko, co łączy się ze służbą, a były po prostu jasno określone wszystkie stanowiska, kapłani stanęli na swoich stanowiskach, a lewici w swoich grupach zgodnie z rozkazem króla. I dalej 15 werset. Na stanowiskach pozostawali również śpiewacy, synowie Asafa, zgodnie z nakazem Dawida, Asafa, Hemana i jasnowidza królewskiego Jedutuna oraz od dźwierni przy każdej z bram. Żadna z tych grup nie musiała pozostawiać swych stanowisk, ponieważ ich bracia lewici również im przygotowali posiłek. W tak ustalony sposób przebiegała tego dnia cała służba na rzecz Pana. Dobrze się czyta taki tekst, prawda? Bo świadczy, że jest jakiś porządek, że był jakiś porządek tam w świątyni, że każdy miał stanowisko, każdy. I przy drzwiach byli, i śpiewacy mieli, i ci tam przygotowywali posiłek. Wszystko było na swoim miejscu. Nie inaczej było, jeśli chodzi o służbę proroczą. Bóg powoływał też ludzi w Izraelu na stanowiska prorocze do przekazywania Jego słowa. Tak na przykład zrobił z Jeremiaszem. Pierwszy rozdział, 5 werset Księgi Jeremiasza mówi tak. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. Ach, wszechmocny Panie, odpowiedziałem, ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody. Wtedy Pan powiedział, nie mów, jestem jeszcze za młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i wszystko, co ci rozkaże, przekażesz. I to jest świadectwo, że Bóg wyznacza na określone stanowiska, do określonych zadań, wyznacza ludzi. Inny przykład to przykład Ezechiela proroka, 3 rozdział, 14 werset. A duch podniósł mnie i zabrał ze sobą. Podążałem więc rozgoryczony i pobudzony na duchu, a ręka Pana spoczywała nade mną w swej mocy. I tutaj nawiasem mówiąc, to nie jest tak, że Bóg powołuje tylko w takich okolicznościach, że jesteśmy rozradowani, jest wspaniale, jest miła atmosfera, wszyscy cię zachęcają, żebyś służył, mówią ci, że to będzie wspaniała służba i tak dalej. On był rozgoryczony, tu jest powiedziane. Było mu ciężko. Tak przybyłem do wygnańców Tel Abib nad rzeką Kebar, do miejsca ich zamieszkania i najpierw przez 7 dni czułem się wewnętrznie rozbity. Po upływie 7 dni Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, ustanawiam cię stróżem dla domu Izraela. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz nim ludzi w moim imieniu. Został wyznaczony na stróża, na kogoś, kto stoi na baszcie i wygląda. I jak widzi zagrożenie, ma ostrzec, ma ostrzegać. I tak właśnie prorok Ezechiel służył na swoim stanowisku. W księdze Habakuka czytamy 2 rozdział, werset 1, świadectwo tego proroka. Muszę stanąć na mym stanowisku. Udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. W ludziach Bożych, w okresie Starego Przymierza, już była ta świadomość, że gdy Bóg wyznacza, to nie ma innej opcji, trzeba służyć, trzeba na tym wyznaczonym stanowisku stać i wykonywać wolę Bożą. I w okresie Nowego Przymierza nam, ludziom wierzącym w Jezusa Chrystusa, ludziom narodzonym na nowo, chyba jest jasne, że w Kościele Bóg również wyznacza poszczególne role i zadania do spełnienia. I że poszczególnym osobom daje różne zadania, dzięki czemu Kościół się rozwija i wykonuje należycie wolę Bożą tutaj na ziemi. I tak weźmy po pierwsze mężczyzn. Bóg nam, mężczyznom, wyznacza określone zadania i role. Wielce budującym było dla mnie wczoraj, gdy mężczyźni, 24 mężczyzn naszego zboru, stawiło się wczoraj na wezwanie, na poranną modlitwę o godzinie 7. To jest dobry znak. Wstali rano i przyjechali, niektórzy mieli bardzo daleko nawet, żeby przyjechać. I stanęliśmy razem w modlitwie, stanęliśmy jako mężczyźni. Bardzo to było dobre i budujące. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, mężczyzn, żebyśmy pomyśleli o tym, jaka jest nasza rola w Kościele, jaka jest nasza rola w rodzinie, w społeczeństwie, bo trzeba nam zająć swoją pozycję, bo każdy z nas powinien być na swoim miejscu, a nie można być na swoim miejscu, jeśli nie wiesz, co jest twoim miejscem. To trzeba ustalić. Trzeba nam być tam, gdzie Bóg nas stawia, być w tym zadaniu i trzymać się tego i nie rozglądać się za niczym innym, a robić to, do czego Bóg nas powołał, wiernie to robić. Trzeba nam, jako mężczyznom, objąć dowodzenie w naszych rodzinach, być głową, a nie ogonem. Trzeba nam zająć stanowisko, wychowywać dzieci, bo Biblia nas do tego zobowiązuje. Że mamy dobrze prowadzić nasze domy, że mamy dzieci trzymać w karności. Trzeba nam przejąć inicjatywę jako mężczyźni. Nie możemy czekać, że inni za nas coś zrobią, że jakoś się ułoży, że może Bóg się zmiłuje i tam kogoś innego użyje do tego, żeby tę moją kobietę doprowadzić do ładu albo te moje dzieci, może jakoś. Nie, to jest twoje zadanie, to jest zadanie, byś w imieniu Jezusa Chrystusa stanął na wysokości tej roli, którą Bóg ci zwierza. Mężczyźni, trzeba nam tworzyć atmosferę naszego zboru, myśleć o jego przyszłości, myśleć o tym, że nasza zgoda, współdziałanie, nasza jedność, nasza pracowitość przygotuje dobrą służbę, dobre warunki dla następnego pokolenia chrześcijan, jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie. A jeśli przyjdzie wcześniej, to bardzo ważne, żeby nas zastał pełniących nasze zadania, żeby nas zastał czyniących to, do czego nas powołał. Żebyśmy nie byli rozmemłani, tacy zniewieściali, tacy, że kobiety za nas muszą różne rzeczy robić. Wczoraj z mężczyznami żeśmy powiedzieli, że właśnie może dlatego, że mężczyźni nie zajmują swoich pozycji, dlatego w Kościele się toczy dyskusja o ordynacji kobiet, o przywództwie kobiet, bo kobiety chcą zakazalnicę, no bo facetów nie ma, a przecież są. W naszym zborze jest 40 kilku mężczyzn. A kobiety? Kobiety również mają swoją rolę. Jaka jest to rola? Już w 2 rozdziale Biblii czytamy, Pan Bóg stwierdził tak, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc pasującą do niego. I to jest już jakaś bardzo wyraźna wskazówka, jakie zadania, jaką rolę wyznacza Bóg kobietom. Co tutaj czytamy? Że kobiety mają być pomocą dla mężczyzn, pomocą pasującą do nich. Nie taką pomocą, że ja ci pomogę, ale na moich warunkach. Będę pomagać, ale jeśli ty się zgodzisz na to, że będę tak pomagać, a nie inaczej. Mężczyzna nie potrzebuje takiej pomocy. Mężczyzna potrzebuje takiej pomocy, która pasuje do niego. To jest bardzo ważne i to jest wielka rola dla kobiet, dla żon, dla matek. To jest wielka rola dla sióstr w zborze, żeby wspierać mężczyzn, żeby im pomagać, a nie przejmować ich roli, a nie im przeszkadzać w wykonywaniu ich roli. W 1 Piotra 3:3 czytamy waszą ozdobą. Niech nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne uczesanie, złote klejnoty czy okazałe szaty, lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga. W ten sposób niegdyś zdobiły się święte kobiety pokładające nadzieję w Bogu i uległe swoim mężom. W ten sposób Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jesteście jej córkami, jeśli czynicie dobrze i nie dajecie się niczym zastraszyć. To tylko jedno z miejsc Nowego Testamentu, które mówią o roli kobiet, o tych pozycjach, jakie kobiety powinny zająć. Możemy jeszcze przywołać pewną wskazówkę mówiącą o pozycji starszych kobiet. Podobnie starsze kobiety, Tytusa 2:3, powinny postępować w sposób budzący uznanie, nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. I tutaj pozycja jeszcze bardziej określona. Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachowywać umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano. Nie, że starsza kobieta czasem mówi, że ty się tak nie daj, kochana, bo on ci w ogóle, ty jest, zasługujesz na coś więcej, ty nie bądź. To trzeba uważać. To kobieta starsza, chrześcijanka, zaczyna tak rozmawiać z młodszymi, to znaczy, że opuściła swoje stanowisko, że robi nie to, do czego jest powołana. Stanowiska czy pozycje w służbie Bożej w Nowym Testamencie, w zborze pańskim, są jakby powiązane z dobrą służbą. Bóg stawia nas do różnych zadań i przygląda się nam i obdarza i nawet poucza przywódców zboru, żeby powierzali zadania, nowe zadania, określone pozycje w służbie tym, którzy się sprawdzają, którzy przechodzą należycie próbę. Mamy takie miejsce w 1 Tymoteusza 3:13, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie jest prawidłowe, gdy chrześcijanie myślą tylko o tym, żeby zająć jakieś stanowisko, jakąś pozycję, zwłaszcza taką, która im się bardziej podoba, która może jest bardziej eksponowana. Czym prędzej zająć, bo im się podoba taka pozycja w służbie czy w życiu zboru. Aby to się działo, to trzeba najpierw pełnić służbę wiernie na tym miejscu, może bardziej podrzędnym, mniej widocznym. Może nikt ci przez lata nie powie dziękuję, nie zauważy tego, co robisz, ale Bóg, który jest głową Kościoła, widzi to i to w pewnym momencie doceni, pobłogosławi. To jest taka zasada, że poszczególne miejsca w służbie są zawsze powiązane z tym, jak my się odnosimy w ogóle do służby Bożej i jakie ekserce przykładamy do tego. Nauka apostolska bardzo podkreśla to, że powinniśmy pilnować tego, co nam zostało powierzone. 1 Tymoteusza 4:16, pilnuj siebie samego i nauki, trwaj przy tych sprawach, trwaj przy tych sprawach. Gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Tu jest mowa o pewnej stałości. Młody człowiek, a został wezwany do tego, żeby trwał, by pilnował tego, co już może robić, do czego został wezwany i powołany. Inne miejsce, 2 Piotra 3:17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I tutaj jest mowa o poglądach, o tej pozycji zajętej, o tym osadzeniu się w Ewangelii Chrystusowej, ale to też jest mowa o miejscu służby, o miejscu, w którym te Boże zadania wykonujemy. Są ludzie, którzy by chcieli nas gdzieś tam skusić, zwieść do czegoś innego. a Biblia nazywa do tego, żebyśmy byli stali. I gdy patrzę na nasz zbór, gdy patrzę na to, jak pełnimy rozmaite posługi, to chcę wam powiedzieć, że jestem coraz bardziej zbudowany. Wielu z nas jest zaangażowanych na poszczególnych stanowiskach, na poszczególnych pozycjach, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, jakże pięknie ona jest prowadzona, o służbę muzyczną, służbę kuchenną czy kulinarną, jakbyśmy powiedzieli. Jak to jest miło popatrzeć na tę służbę gospodarczą, jak różne rzeczy są w porę robione tu wokoło. Jak to jest przyjemnie popatrzeć na te służby, które pełnimy tam na wysepce, że bracia i siostry rozumieją swoje zadania i są na swoich stanowiskach. I Bogu się to bardzo podoba. Cała Biblia pełna jest pochwał dla tych, którzy trwają, którzy pracują, którzy są wytrwali, którzy są cierpliwi, którzy nie tak łatwo rezygnują. I mówiąc to, chciałbym jednocześnie na progu nowego roku wezwać nas wszystkich, zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy zajęli właściwe nam stanowiska, pozycje, bo każdy z nas ma jakąś rolę do spełnienia. Nie odkrywam tutaj Ameryki, bo to często mówimy, że każdy chrześcijanin ma jakąś rolę w ciele Chrystusowym, jakieś zadanie. Chociaż jest nawet niesprawny fizycznie, chociaż jest sędziwy, chociaż nie ma wykształcenia, chociaż nie ma żadnych możliwości i tylko malutką ręcinę i ledwo co ledwo tak w sensie fizycznym funkcjonuje, a ma zadanie w Kościele. Każdy ma jakąś rolę. Pytam, czy wiesz, jaka jest twoja rola, jaka jest twoja pozycja w ciele Chrystusowym? Żeby zająć swoją pozycję, trzeba wiedzieć, jaka jest ta pozycja. Trzeba to ustalić, trzeba się o to dopytać u Najwyższego. Trzeba o to się modlić, trzeba wczytywać się w Słowo Boże, trzeba wsłuchiwać się w to, co Duch Święty mówi ci w twoim sercu. Trzeba słuchać i patrzeć, jak reagują bracia i siostry ze zboru na to, co zaczynam robić, czego się podejmuję. Trzeba nawet ich pytać, co oni myślą. Trzeba nawet ich poprosić, czy by nie mieli jakiegoś zadania, które moglibyśmy pełnić. Trzeba to ustalić. Bo jeżeli przeżywamy miesiące i lata, nic nie robiąc, bez zajmowania żadnej pozycji, bez żadnego konkretnego zadania, to może się okazać, że gdy przyjdzie Pan, powie: ej, zakopałeś talent, ja ci dałem talent, dałem ci rolę, dałem ci pewną wartość, którą miałeś używać dla chwały Królestwa Bożego, dla rozwoju Kościoła, a co ty robiłeś? Nawet się nie modliłeś o innych wierzących. Bo to też jest bardzo ważna rola i pozycja, modlitwa wstawiennicza, modlitwa o innych, żeby nieśli Ewangelię, żeby wykonywali zadania, które Bóg im zwierza. Bądźmy świadomi, że każdy z nas ma jakąś rolę. Mężczyźni mają rolę męża, ojca, głowy rodziny, przywódcy. To jest mnóstwo zadań i każdy mężczyzna ma jedną z tych ról albo parę tych ról naraz do spełnienia. Trzeba sobie to uświadamiać, trzeba o tym pamiętać. Co byśmy powiedzieli o człowieku, który myśli sobie, że jego zadaniem życiowym jest to, żeby żyć. Żeby tylko się utrzymać przy życiu. No i co? No, to, żeby żyć tylko. No nie, byśmy powiedzieli: człowieku, życie to jest coś więcej. To trzeba pracować, to trzeba coś tworzyć, trzeba coś ułatwiać dla innych, trzeba być pomocą dla innych, trzeba mieć jakiś cel w życiu, bo wszyscy jesteśmy bez wyjątku do tego powołani, trzeba przynosić chwałę Bogu, bo wszystkich Bóg stworzył dla swojej chwały. Stworzył po to, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy Mu oddawali chwałę naszym życiem. I ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy żyją bez Boga, którzy odrzucają Boga, niech nie myślą sobie, że ich to zadanie nie dotyczy. Bóg ich rozliczy kiedyś za to, że przeżyli życie i nie oddawali chwały Bogu. Nam jest to objawione na szczęście. I przez wiarę w Jezusa Chrystusa to stało się naszą wielką przyjemnością, że my żyjemy dla chwały Bożej. My się radujemy z tego powodu, że możemy przeżywać nasze dni dla Niego, dedykować Jemu to, co nam się uda w życiu zrobić. Przynosimy Mu chwałę. To jest nasza rola. Bądźmy świadomi, że jako kobietom Bóg wyznaczył rolę czasem żony i matki. Nie zawsze, ale niektórym takie zadania wyznaczył. Jeśli takiego zadania nam nie wyznaczył, to nam wyznaczył inne zadanie jako kobietom. Różne pomocnicze role, wychowawcze i tak dalej. Jako chrześcijanom ogólnie rzecz biorąc, Bóg wyznaczył określone zadania w świeckim otoczeniu. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. To czytamy, to jest, nie chcę tego wszystkiego dzisiaj wymieniać. Bóg też wyznaczył szczególne miejsce i zadanie w tym świecie nam jako lokalnemu zborowi Kościoła Jezusa Chrystusa. Wyznaczył nam określoną rolę, przyprowadzając nas tutaj. Dał nam rolę pierwszego kościoła w tej dzielnicy Gdańska. Na Olszynce jesteśmy pierwszym kościołem. Zobaczcie, ile czasu. Od 33 roku ubiegłego wieku Olszynka należy do Gdańska i przez te wszystkie lata nie było tutaj kościoła. Miał przyjść 2013 rok, kiedy Bóg nas tutaj przyprowadził. To jest rola. My tworzymy historię, ludzie. To jest wielkie zadanie. Bądźmy tego świadomi, że jako pierwsze pokolenie zboru, któremu Bóg dał tę nieruchomość, ten obiekt, odpowiadamy za stworzenie dobrych warunków służby Bożej dla przyszłych pokoleń. Zajmijmy to stanowisko, połączmy się w tym, że mamy te parę lat, które Bóg dał nam jeszcze tutaj pożyć i chodzi o to, żeby się wpisać w to zadanie, żeby połączyć siły i tworzyć to, co będzie ważne dla następnych pokoleń, że oni nie będą, nam nikt nie przygotował czegoś takiego. Myśmy musieli się wziąć, zakazać rękawy i wypracować i budować z Bożą pomocą. Jeśli się mylę, to zapomnijcie o tym, co powiedziałem. Ale myślę, że mamy takie zadanie, żeby przygotować naszym dzieciom i wnukom i następnemu pokoleniu miejsce, żeby oni się nie musieli zajmować budową, tylko żeby mogli się zgromadzać, przyprowadzać tutaj ludzi, głosić Słowo Boże i ruszać na misję, ruszać dalej, ruszać do wiosek i miasteczek wokoło. I nieść Ewangelię. Obejmijmy wyznaczone nam stanowisko. Zajmijmy pozycje, które Bóg nam daje, bracia i siostry. Oczywiście do tego potrzebny jest wysiłek. Będzie potrzebny wysiłek. Dlaczego ludzie nie zajmują różnych pozycji i stanowisk? No bo trzeba się będzie wytężyć, bo tak wyczuwają, że to nie będzie łatwo, że może będzie pot, że może będą łzy, a może nawet krew się poleje, że będą rany, że będzie trud, ale bez trudu nie ma chwały później. Zawodnicy wspomniani, czy zawodnicy cieszą się i lubią to, że trener sadza ich na ławkę rezerwowych? Jak jest mecz, jak miliony ludzi patrzą, jak to wszystko aż pulsuje, to oni by chcieli być na murawie, grać. Jak się gra, to można się spocić, to można dostać kontuzji, to może się coś nie udać, mogą cię wygwizdać i tak dalej. Ale grasz, jesteś w grze i tworzysz historię. I rzecz w tym właśnie, żebyśmy mieli tę świadomość, że chociaż będzie wysiłek, chociaż będzie trud, to jednak najlepsze miejsce, jakie może się nam przytrafić, to to miejsce, które nam Pan wyznaczył. Ta pozycja, że robię to w rodzinie, w zborze, w społeczeństwie, co wiem, co wynika ze Słowa Bożego, do czego mnie przekonuje Duch Święty, co mi potwierdzają bracia i siostry, że robię to dla Pana, robię to dla chwały Bożej. Trzeba nam być świadomym, bracia i siostry, że jest ktoś, a on nazywa się diabeł, komu zależy, aby pozbawić nas naszego stanowiska, aby nas zniechęcić do tej pozycji, którą nam wyznaczył Pan, aby nas odciągnąć od tego zadania, które On nam wyznacza. On by chciał, abyśmy się jakoś skompromitowali, abyśmy się jakoś zniechęcili. On nam podpowiada jakieś niezadowolenie z tego, co robimy. On nam próbuje jakoś obniżyć poziom satysfakcji z tego zadania, czy z tego miejsca, z tej pozycji. On nas namawia do samowolnego opuszczenia naszego stanowiska. Przecież jesteś wolny. Przecież jeśli nie jesteś zadowolony z tego, to nie musisz tego robić. Przecież jeśli nie widzisz efektów tego, to daj sobie spokój i nie rób tego. Bądź wolny. Rób, co chcesz. On nam podpowiada, przenieś się stąd, wyjdź z tego zboru, idź sobie tam, gdzie będzie ci łatwiej albo gdzie będzie ci przyjemniej. On chce, abyśmy tak czy owak, ale nie byli na wyznaczonej nam pozycji, abyśmy zajmowali się tym, co będzie tylko naszym osobistym pomysłem. Biblia mówi, byśmy się temu, który nas do tego namawia, przeciwstawili mocni w wierze. Czyli nie, idź precz. Pan mi dał rolę, dał mi zadanie. Pan mnie powołał, Pan mnie znalazł i przyprowadził do tej gromady swoich dzieci, do tej owczarni. Ta owczarnia może nie tak pachnie, ta owczarnia może składa się z takich owiec, które beczą nie na tę nutę, co bym chciał. Ta owczarnia jest trudna. Tu pasterz ma kostrobaty kij i tak dalej. Przeciwstawię się mocny w wierze tego rodzaju myślom, bo chcę zachować pozycję, którą Bóg mi dał. Chcę na niej wytrwać. Chcę, jeśli nawet gdzieś zacząłem w sferze przynajmniej myśli opuszczać to stanowisko, tę pozycję, chcę zająć na nowo to stanowisko, chcę wrócić wiernie. Jest nowy rok, się zbliża, jest okazja, żeby na nowo postawić te sprawy i zająć wyznaczoną mi pozycję. Powiedzmy sobie, tak jak Habakuk na progu nowego roku, muszę stanąć na mym posterunku, ustalić, dopytać się Pana Jezusa, słuchać się w głos Ducha Świętego, co jest moim posterunkiem, co jest tą pozycją, w której Bóg chce mnie widzieć, na której mam dla Niego pracować. I stanąć, muszę to zrobić, potrzebuję to zrobić, bo dzięki temu On będzie miał chwałę, a zbór, do którego należę, będzie zdolny do tego, żeby wykonywać wolę Bożą. Zapraszam Was do tego. Powstańmy, proszę.
A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.